Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, zachęcam Was do odwiedzenia mojej strony na patronite.pl/spoilermaster. Spoilermaster jest podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, będę Wam bardzo zobowiązany. Z programami wsparcia łączą się bonusy, takie jak cotygodniowy newsletter, grupa zamknięta na Facebooku i comiesięczne webinary na żywo. Raz jeszcze zachęcam Was do zapoznania się z moim profilem i szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. A zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Dziękuję im wszystkim, dziękuję wszystkim, którzy wspierają bądź wsparli podcast w Patronite i zachęcam do tego, żeby dzielić się odcinkami. Zawsze cieszy mnie, kiedy do grona słuchaczy dołączają nowe osoby. W dzisiejszym odcinku w cyklu Spoiler Master Classic opowiem Wam o filmie Stevena Spielberga z roku 1982 pod tytułem E.T., w oryginale E.T. The Extraterrestrial. Extraterrestrial to tyle co spoza Ziemi, przybysz spoza Ziemi i właśnie takim bohaterem jest tytułowy E.T., którego polscy widzowie poznają dopiero w roku 1985. Ale film miał premierę amerykańską w czerwcu roku 1982, dokładnie 11 czerwca roku 1982 i nie bez przyczyny wybrałem właśnie ten film o tej porze roku, albowiem premiera tego odcinka Spoilermastera ma miejsce dokładnie w moje 40. urodziny. Jest 31 maja roku 2022, w momencie, kiedy ten odcinek trafia na platformy streamingowe i postanowiłem, jako że to ważne i symboliczne urodziny, postanowiłem, że właśnie o filmie, który w pewnym sensie ucieleśnia całą epokę, w której ja wzrastałem jako kinoman, a z drugiej strony o filmie, który jest moim równolatkiem. Jak wspomniałem, premiera amerykańska to 11 czerwca 1982 roku, a zatem na świecie byłem już wówczas od 12 dni. Pomyślałem, że to właśnie ten film jest idealny, aby opowieścią o nim uczcić moje 40 urodziny i wejść w piątą dekadę życia. Zabawna rzecz z filmem E.T. Nie tylko jestem jego równolatkiem jako urodzony w roku 1982, ale moje urodziny przypadają dokładnie na czas pomiędzy dwoma kluczowymi pokazami tego filmu, albowiem amerykańska premiera miała miejsce 11 czerwca 1982, ale E.T. po raz pierwszy ucieszył widzów na legendarnym pokazie 26 maja 1982 roku, a zatem na 5 dni przed moimi urodzinami, a mianowicie był to film zamykający festiwal kaneński, który w roku 1982 zwyciężyły dwa filmy, mianowicie Zaginiony Kosty Gavrasa, który już wkrótce powalczy z E.T. o miano najlepszego filmu roku wedle Akademii Amerykańskiej. Będzie to film, jeden z pięciu filmów nominowanych do Oscara. Obydwa filmy zostaną pokonane przez film Gandhi, a ta Złota Palma była podzielona z filmem tureckim Yalmaza Guneya pod tytułem Droga. Pokaz kaneński E.T. jest legendarny ze względu na gigantyczny wybuch entuzjazmu, jaki towarzyszył tamtemu pokazowi. Pamiętajmy, że w trakcie produkcji filmu E.T. Spielberg zachowywał ogromną tajemnicę. Były zamknięte dostępy na plan, zwodził prasę opowieściami o rzekomo innej fabule. Bardzo restrykcyjne zasady przy podpisywaniu umów obowiązywały także wszystkich członków ekipy, a zatem można powiedzieć, że w ten wieczór na Lazurowym Wybrzeżu 26 maja roku 1982 publiczność zobaczyła coś rzeczywiście świeżego, nowego, pełnego entuzjazmu, magii i radości. Świat nie był przygotowany na spotkanie z E.T.-em, ale w momencie, kiedy tylko świat zerknął na tego niewielkiego kosmitę o wielkich, mądrych, może trochę nawet smutnych oczach, zakochał się w nim natychmiast. Uczestniczący w tym pokazie, między innymi krytyk Roger Ebert, ale także wielu innych krytyków, a także sam Spielberg i producentka filmu Kathleen Kennedy, mówią o tym wieczorze w zasadzie jako o najpiękniejszym wieczorze ich życia. Krytyk Rex Reed, słynny raczej z kąśliwych recenzji, pisał w swojej relacji z Cannes dla Daily News następująco, cytat: Spielberg pokazał wszystkim Godardom i Antonionim i Fassbinderom, którzy zdążyli przez ostatnie dwa tygodnie znudzić wszystkich do stanu katatonii, jak robi się prawdziwe kino. A zatem Rex Reed ustawił od razu Spielberga w opozycji do kina nazbyt poważnego, nazbyt artystycznego, być może nazbyt intelektualnego, i wskazał na to, że film Spielberga jest połączony bezpośrednią linią z najbardziej żywotnymi tradycjami klasycznego kina amerykańskiego. Kina amerykańskiego, które czasami może się wydać, jak mawiają Amerykanie, crowd pleasing, czyli może kręcone pod publiczkę, tak polskie tłumaczenie musiałoby brzmieć, ale przecież przemawiają do tak wielkich rzesz milionów, setek milionów ludzi na całym świecie, że posiadają siłę rażenia, zasięgu, wyobraźni, jaka nie była jeszcze udziałem żadnej sztuki w historii ludzkości. Coś takiego właśnie eksplodowało w tamten wieczór kaneński. Tak jak wspominam, w międzyczasie w Tarnowskich Górach na Śląsku urodziłem się ja, a 11 czerwca roku 1982 E.T.'ego poznali po raz pierwszy widzowie amerykańscy. Reszta jest historią. Film, który kosztował mniej więcej 11 milionów dolarów, na samym tylko rynku amerykańskim i kanadyjskim przyniósł w pierwszym rzucie rozpowszechniania około 300 milionów dolarów. Koniec końców przyniesie w dystrybucji zyski około miliarda dolarów. Drugie tyle przyniesie sprzedaż zabawek i wszelkich towarów połączonych z tym filmem. E.T. już na początku roku 1983 był filmem najlepiej zarabiającym w historii. Prześcignął Gwiezdne Wojny i później Spielberg i Lucas będą się ścigać oczywiście w tej pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych filmów wszechczasów. Gwiezdne Wojny później prześcignął na moment E.T.'ego przy okazji ponownego wejścia na ekrany, ale oczywiście Spielberg prześcignie i sam siebie i Lucasa w 1993 roku filmem Park Jurajski. Tyle samej buchalterii, choć być może jeszcze dzisiaj do niej wrócimy. Ważne, że już na samym wstępie, zanim przejdę do opowieści o filmie, chcę zwrócić uwagę na to, że mówimy dzisiaj o filmie, który jest absolutnym fenomenem kultury światowej, o filmie, który dotknął tak wiele ludzkich wyobraźni, który naznaczył przygodą, strachem, ale też nadzieją i ekscytacją tak wiele ludzi w bardzo młodym i starszym wieku, który pomógł starszym widzom odnaleźć dziecko w sobie i który często dla dziecięcych widzów stanowił inicjację w sztukę filmową, że trochę opowieść o tym filmie onieśmiela. Albo inaczej, onieśmielałaby, gdyby nie fakt, że ten gigantyczny, monstrualny, finansowy sukces na skalę globalną nie miał tak ujmującej i przyjaznej twarzy, jak właśnie kosmita E.T. w wersji fizjonomii wymyślonej i zrealizowanej przez mistrza efektów specjalnych Carlo Rambaldiego. Pora zatem na opowieść o filmie E.T., do której przystępuję z delikatną tremą, ale też z radością. Cieszę się, powiem to jeszcze raz, że właśnie z wami, ze słuchaczkami i słuchaczami Spoilermastera mogę wchodzić w moje 40. urodziny i w kolejną dekadę życia i jest dla mnie ogromnym zaszczytem i radością, że towarzyszycie mi zarówno w tym dniu, jeżeli słuchacie tego nagrania 31 maja, a także jeżeli nawet słuchacie tego nagrania dużo, dużo później, cieszę się, że jesteście ze mną i że wspólnie w odcinkach Spoilermastera odkrywamy historię kina. Dzisiaj pora zatem, abyśmy przyjrzeli się bliżej historii filmu E.T. Oczywiście, jak zawsze, w przygotowaniu do odcinka kluczowe była bibliografia, to znaczy pozycje książkowe i internetowe, które pomogły mi przygotować się do tej opowieści. Najważniejsze pozycje, jakie pomogły mi w przygotowaniu, to książki Molly Haskell pod tytułem Steven Spielberg Alive in Films, książka Jima Hobermana Make My Day, Movie Culture in the Age of Reagan, książka Josepha McBride'a Steven Spielberg A Biography, książka Angusa McFadzina Suburban Fantastic Cinema Growing Up in the Late 20th Century, książka Satyajita Ray'a pod tytułem Travails with the Alien, The Film That Was Never Made and Other Adventures with Science Fiction, książka Armanda White'a Make Spielberg Great Again, The Steven Spielberg Chronicles, a także wiele innych tekstów i fragmentów wideo i wydanie Blu-rayowe filmu E.T., ale ponieważ tym razem bibliografia jest naprawdę bardzo obszerna, odsyłam do bibliografii, którą załączam w newsletterze do Spoilermastera. Tam znajdziecie wszystkie te pozycje i pełną listę filmów, które wymieniam w tym odcinku. Newsletter Spoilermastera jest wydawany co tydzień i trafia do wszystkich patronów i patronek, którzy wspierają mnie kwotą co najmniej 25 zł miesięcznie. Zanim już przejdę do samej opowieści, wspomnę tylko, że film E.T. w bardzo dobrej cyfrowej jakości jest dostępny obecnie, podkreślam, nagrywam to w maju 2022 roku, na wielu legalnych streamingach w Polsce. Kanal Plus Online, Player, Chili, Amazon Prime i Apple TV wszystkie oferują film E.T., a zatem jest gdzie ten film obejrzeć, przypomnieć go sobie, albowiem zaraz będzie opowieść oczywiście ze spoilerami. Stevena Spielberga spotykamy w tej odsłonie opowieści na przełomie roku 80 i 81, kiedy to ma mniej więcej 34-35 lat i pracuje nad filmem Poszukiwacze zaginionej Arki. Ma już wówczas na koncie ponad dekadę praktyki filmowej, praktyki najpierw telewizyjnej, następnie kinowej i ma na koncie zarówno duże sukcesy, jak i gigantyczne sukcesy w postaci chociażby filmu Szczęki i Bliskie spotkania trzeciego stopnia, które o tyle są ważne, ten film z roku 77, że były filmem science fiction utrzymanym w tonacji łagodnej, przyjaznej i ukazały rodzaj przyjaznego, pokojowego spotkania pomiędzy cywilizacją pozaziemską i ziemianami, którzy na początku są trochę przestraszeni, ale potem orientują się w absolutnie pokojowych zamiarach przybyszów z kosmosu. Porażka finansowa filmu 1941 z roku 79 oczywiście była powodem, dla którego Spielberg poczuł pewną pokorę, zrozumiał, że nie jest nieomylny, chociaż po latach wydaje mi się, że 1941 pod względem artystycznym jest jednym z najlepszych filmów Spielberga. Być może kiedyś uda się także o nim opowiedzieć w Spoilermasterze. Najważniejsze jest jednak, że Spielberg był już mocno uformowanym artystą, a jednocześnie prawdziwym inżynierem opowieści z dużym elementem suspensu. Dużo suspensu jest w Pojedynku na szosie, mnóstwo w Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, bo przez cały film jednak nie wiemy do końca, jakie intencje będą mieli kosmici, kiedy już się z nimi spotkamy. No i oczywiście absolutnym arcydziełem suspensu i filmem, który wylądował na mojej liście 100 najlepszych filmów wszechczasów, są Szczęki, które przeraziły właściwie cały świat. Natomiast w Spielbergu w tamtym czasie, zwłaszcza podczas prac nad wysokobudżetowym, bardzo skomplikowanym technicznie filmem, który jednak był w pewnym sensie pozbawiony duszy, to znaczy nie łączył się z niczym, co szczególnie by było osobiste dla Spielberga. No, był to koniec końców przygodowy film, który uwspółcześniał pewne konwencje serialowe, seriali kinowych lat 30. i 40. Spielberg zapragnął nakręcić coś bardziej osobistego, być może na mniejszą skalę, ale coś, co łączyłoby się z jego uczuciami, z tym także, jak przeżywał świat i być może nawet z jego wspomnieniami z dzieciństwa. Spielberg, który dorastał w Arizonie, Phoenix w stanie Arizona, był urodzony w Cincinnati w Ohio, dorastał w świecie przede wszystkim lat 50., w świecie Eisenhowerowskiej Ameryki, która oferowała bardzo wiele rozrywki i telewizyjnej, i komiksowej młodym ludziom. I na tej właśnie telewizji, na komiksach Spielberg wyrastał, a jednocześnie mierzył się jako nastolatek z rozwodem swoich rodziców. Był dyslektykiem, o czym nie wiedział, zorientował się dopiero w wieku lat 60, kiedy poddał się badaniu, ale wiedział już nawet jako młody człowiek, że bardzo trudno przychodzi mu uczenie się abstrakcyjnych pojęć i także czytanie. Chłonął obrazki, chłonął kulturę obrazkową, czyli właśnie telewizję i komiks, no i oczywiście kino. Spielberg wytworzył ogromną wrażliwość na obraz, na montaż, na dźwięk, na rytm i reszta jest oczywiście historią kina, albowiem nikt pod tym względem pewnej maestrii środków filmowych Spielberga już później nie prześcignął. Ale kolejnym projektem po Poszukiwaczach miało być właśnie coś mniejszego, coś bardziej osobistego i coś, co łączyłoby się ze wspomnieniami. Z jednej strony rozwodu rodziców, a z drugiej strony faktu, że Spielberg w dzieciństwie miał wymyślonego przyjaciela, z którym rozmawiał i z którym dzielił się swoimi radościami i troskami. I gdzieś wokół tej emocji, wokół emocji samotnego dziecka, właśnie pośrodku jakiegoś rodzinnego kryzysu, przypomnę, że rodzinny kryzys jest też bardzo istotny w filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia, tyle że tam jest bardziej ujęty od strony bohatera Richarda Dreyfusa, czyli mężczyzny w średnim wieku, który koniec końców porzuca rodzinę i dołącza do kosmitów. Otóż gdzieś wokół tych emocji, wokół tych wspomnień Spielberg chciał zbudować swoją kolejną opowieść. Na planie Poszukiwaczy Zaginionej Arki była niejaka Melissa Mathison, partnerka, później także żona Harrisona Forda, która zresztą do swojej śmierci w roku 2015 pozostanie z Harrisonem Fordem. Otóż Melissa Mathison była obiektem dużego zainteresowania i także admiracji ze strony Spielberga z konkretnego powodu. Mianowicie to ona pomogła w adaptacji i pisaniu scenariusza do filmu Czarny Rumak Karola Ballarda, wyprodukowanego przez Francisa Forda Coppolę w roku 1979, który bez żadnej przesady można nazwać arcydziełem filmu dla dzieci. Ten film jest dosyć mało znany w Polsce, albo inaczej, rzadko mówi się o nim w kategoriach osiągnięcia artystycznego, ale zapewniam was i polecam jednocześnie, Czarny Rumak to jeden z najwspanialszych, najpiękniej nakręconych filmów skierowanych do młodszej widowni. Nie na darmo wydano go w Criterion Collection i nie na darmo Karol Ballard jest traktowany przez wielu jako jeden z mistrzów amerykańskiego kina, tyle że skupiony na relacjach ludzko-zwierzęcych. Serdecznie polecam wam odkrycie tego filmu na nowo. Nie miał żadnych problemów z oceną jakości tego filmu Steven Spielberg. Wiedział, że jest to film bardzo wyjątkowy i podziwiał Melissę Mathison za scenariusz, który napisała do tego filmu. Zaczął rozmawiać z nią o pomyśle, który miał, czyli właśnie o pomyśle filmu o spotkaniu dziecka, spotkaniu rodziny z kosmitami, dlatego że mniej więcej tak wówczas Spielberg ten projekt ujmował. Bardzo różne są opowieści Spielberga dotyczące samego początku tego pomysłu. W niektórych wywiadach mówi na przykład, że początkiem pomysłu na E.T. było zastanowienie się, co by było, gdyby kosmici z finału Bliskich spotkań trzeciego stopnia nie wszyscy odlecieli, tylko gdyby ktoś z nich, któreś z tych postaci, które widzimy tylko w sylwetach, gdyby został na Ziemi, gdyby wszyscy odlecieli, a jeden kosmita został. To, że te wersje są takie troszkę rozbieżne dotyczące samej genezy E.T. może mieć też związek z jeszcze innym czynnikiem, ale o tym innym czynniku opowiem na samym końcu dzisiejszego odcinka, żeby zachować pewien suspens. Jakkolwiek by nie było, gdziekolwiek to pierwsze ziarenko E.T.'ego by się nie narodziło, Melissa Mathison okazała się znakomitą partnerką dla Spielberga. Rozmawiali dużo o pomysłach i jak sam mówił o sobie, bardzo cenił jej kobiecą intuicję. Jak twierdził, sam nie miał, nie był tak bardzo otwarty na tę swoją kobiecą stronę, na stronę bardziej emocjonalną, i Melissa Matheson pomagała mu docierać do jego uczuć. To chyba nie przypadek, że w dialogach filmu E.T. w pewnym momencie pada opozycja, przeciwieństwo właśnie myśli i uczuć. W pewnym momencie dorośli lekarze krzyczą do Michaela, brata Eliota, wskazując na swoistą symbiozę duchową pomiędzy Eliotem a E.T., mówią, aha, czyli i Eliot myśli te same myśli, które myśli E.T., na co Michael poprawia ich, dokonując kluczowej dystynkcji, rozróżnienia. I mówi, nie, Eliot czuje to, co E.T. czuje. I właśnie o tej różnicy pomiędzy światem intelektu, myśli, konceptualizacji, a światem uczucia jest E.T. I bardzo interesujące jest, że właśnie z Melissą Matheson Spielberg osiągnął taki rodzaj twórczej symbiozy, w którym, jak mówił, 80% to były emocje, a 20% to była intelektualna kalkulacja. Tutaj upatruję pewnego zwrotu w spielbergowskiej twórczości, dlatego że to właśnie razem ze współpracą z Matheson i razem z tym otwarciem się bardziej na kobiecą naturę i też na emocjonalność jako taką, na pewną nagą emocjonalność, bezpośredniość emocjonalną, tutaj upatruję pewnej nowej jakości w filmach Spielberga i nic dziwnego, że później w dekadzie lat 80. pójdzie on jeszcze dalej na tej drodze, włącznie ze zrealizowaniem filmu o czarnoskórej kobiecie nieheteronormatywnej. Myślę tutaj oczywiście o kolorze purpury, co będzie już ogromnym takim empatycznym skokiem ze strony Spielberga. O tym, że coś musiało się dziać, takiego wręcz psychofizycznego ze Spielbergiem, który w trakcie kręcenia E.T. faktycznie otworzył się na coś nowego, na jakąś właśnie bardziej emocjonalną stronę natury swojej, a także na to uruchomienie strony kobiecej, świadczą też fragmenty z planu filmu E.T., które można obejrzeć na Blu-rayu z tym filmem, The E.T. Diaries, godzinny, nakręcony przez operatora Johna Tolla, późniejszego dwukrotnego laureata Oscara, materiał, gdzie między innymi widzimy, jak Spielberg przychodzi na plan, przebrany za kobietę, przebrany za taką starszą angielską panią, troszkę w typie Mary Poppins, i bawi się z dzieciakami właśnie jako ona, jako kobieta. Sam E.T. w filmie, mimo że zidentyfikowany przez Eliota jako chłopiec, mimo że nie mamy na to żadnych konkretnych dowodów, także zostaje przebrany w pewnym momencie za dziewczynkę przez Gertie, graną przez Drew Barrymore. A zatem coś jest na rzeczy i ta naga, szczera emocjonalność filmu E.T., która jest tak naprawdę, jeżeli się zastanowicie, ogromnym zaprzeczeniem chłopackości filmu Poszukiwacze zaginionej Arki, w którym tak naprawdę na emocje nie ma zupełnie miejsca, jest tylko miejsce na wręcz mechaniczną przyjemność kolejnych przygód. Otóż tutaj dzieje się właśnie coś takiego bardzo otwierającego emocjonalnie w filmie E.T. Matheson przygotowała scenariusz, który Spielberg już w pierwszym drafcie, czyli w tak zwanej pierwszej wersji, nazwał scenariuszem w zasadzie idealnym. Pracował już wówczas z producentką Kathleen Kennedy, która oczywiście później stanie się w zasadzie pierwszą damą Hollywoodu, ale tutaj jeszcze nią nie była, i powiedział jej, słuchaj, możemy to zacząć kręcić jutro, ten scenariusz jest tak dobry, ale jeszcze trzeba było chwilę zaczekać, ponieważ projekt był rozwijany pod auspicjami wytwórni Columbia. W prace scenariuszowe był jeszcze zaangażowany John Sayles. Projekt był rozwijany także jako film na serio, film o ataku grupy kosmitów na rodzinę, który był trochę inspirowany poszukiwaczami Johna Forda, i to właśnie ten projekt o nazwie Night Skies, czyli Nocne Niebo, rozwijał razem ze Spielbergiem John Sayles, i troszkę ważyły się losy filmu, to znaczy w którą stronę on pójdzie, czy to będzie film raczej przerażający o ataku kosmitów właśnie na amerykańską rodzinę, tam miał być jeden kosmita, który zaprzyjaźniał się z autystycznym chłopcem, czy będzie to raczej ta, no jednak nasycona słodyczą baśń, jaką pisała Matheson. Dużą rolę w ostatecznej decyzji odegrało to, że Columbia koniec końców z pomysłów zrezygnowała. Ten pomysł został wykupiony przez Sida Scheinberga z wytwórni Universal za $1 000 000 od Kolumbii. Sid Scheinberg pomagał Spielbergowi jeszcze pod koniec lat 60., był dla niego taką wręcz figurą ojcowską. To on dał mu pierwszy kontrakt, wymarzony kontrakt, kiedy jeszcze Spielberg nawet nie skończył 20 lat i miał właściwie takie carte blanche, jeżeli chodzi o realizowanie projektów jeszcze pod koniec lat 60. A zatem Sid Scheinberg, ta ojcowska figura dla Spielberga, uwierzyła w tę wersję Melissy Mathison i wykupiła pomysł od Kolumbii. Co ważne, w trakcie negocjacji mądrzy negocjatorzy z Kolumbii zapewnili wytwórni 5% z zysków dystrybucji filmu, który koniec końców powstanie. A jako, że E.T. przyniesie krocie, naprawdę krocie, o takich pieniądzach nikt nawet nie śnił w momencie realizacji filmu E.T., późniejszy szef wytwórni Columbia powiedział, że na samych tych 5% Columbia zarobiła więcej niż na 4 innych swoich filmach w sezonie 82-83, a zatem to był przypadek właściwie tego, że Columbia zarobiła ogromnie dużo pieniędzy na filmie, którego nie wyprodukowała, ale który jako pomysł sprzedała Universalowi z tym zastrzeżeniem, że 5% będzie dla nich. No to już właśnie sztuka hollywoodzkich biznesów. Natomiast to, co jest istotne, to kiedy już projekt znalazł dom i właśnie tym domem była wytwórnia Universal, scenariusz został dopracowany i uzyskał kształt, który znamy. A zatem opowieści o chłopcu, o Eliocie, który wyrasta w rodzinie jako środkowe dziecko, wyrasta na przedmieściach gdzieś w Kalifornii. Zdjęcia były kręcone w San Fernando Valley, a także w przepięknych lasach sekwojowych w nieopodal Crescent City w Kalifornii. To naprawdę przepiękne tereny, które w tym filmie grają oczywiście tym bogactwem przyrody. I Elliot, który jest, jako się rzekło, środkowym dzieckiem, najmłodsza jest Gertie, grana przez Drew Barrymore, najstarszy jest Michael, grany przez Roberta McNaughtona. Ta rodzina jest wychowywana przez matkę, Marię, graną przez Dee Wallace. I co bardzo ważne, jest to rodzina naznaczona rozwodem. To znaczy ojciec jest nieobecny, jest ze swoją kochanką gdzieś w Meksyku, co wprowadza od początku takie poczucie, że coś jest nie tak, że są jakieś emocje nieprzepracowane. No i oczywiście od początku mamy sygnał, że Elliot jest dzieckiem bardzo samotnym. Nie pasuje ani do infantylnego świata swojej siostrzyczki, ani do, no już przechodzącego w taką bardziej drapieżną nastoletniość, świata swojego brata Michaela. Pierwsza scena z udziałem Eliota jest taka, że on chce się bardzo dołączyć do gry planszowej, w którą grają starsi chłopcy, ale oni go przy tym stole po prostu nie chcą. I tutaj pojawia się E.T., E.T., którego poznajemy jako pierwszego w zasadzie w filmie, jako członka pewnej ekspedycji botanicznej z innej planety, która zbiera okazy roślinności z Ziemi. No i E.T. staje się dla Eliota, na początku wydaje się zagrożeniem, potem się staje trochę zabawką, trochę bratem, trochę figurą ojcowską oczywiście, ponieważ ojca bardzo Eliotowi brakuje. I Eliot nie tylko postanawia pomóc E.T.-emu w dotarciu do domu, kiedy już orientuje się, że E.T. pochodzi z innej planety i że bardzo pragnie wrócić do domu, ale także chce ochronić go przed złymi dorosłymi, przed naukowcami, przed lekarzami, przed przedstawicielami NASA, którzy oczywiście chcą zbadać E.T.-ego, no bo całe ich życie obracało się wokół możliwości nawiązania kontaktu z cywilizacją pozaziemską. Historia tej przyjaźni, historia tego powolnego poznawania się Eliota z E.T.-im jest czymś, co dotarło do serc publiczności na całym świecie. I warto zwrócić uwagę na to, jak intymnie Spielberg pokazuje narodziny tej relacji. Zwróćmy uwagę, że poza scenami, które mają charakter troszkę kina grozy, takimi, kiedy Elliot chociażby buszuje wśród kolb kukurydzy i szuka E.T.-ego wtedy, kiedy jeszcze podejrzewa go właśnie, że jest jakimś intruzem, być może Shopem Pratchem, jakimś dziwnym stworzeniem, te sceny oczywiście budzą przede wszystkim lęk, budzą napięcie. Ale kiedy już udaje się Elliotowi zwabić E.T.-ego do swojego pokoju, a robi to na cudownie bajkowy, jednocześnie dziecinny i bardzo komercyjny sposób, rozsypując Reese's Pieces, czyli takie cukierki z masłem orzechowym, które obecnie już można też kupić w Polsce w 1982 roku, nikt o nich w Polsce nie słyszał, kiedy już w końcu zwabia Itiego do swojego pokoju, zaczyna mu opowiadać o swoich zabawkach. W dosyć długiej scenie, kiedy po prostu opowiada mu, na czym polega jego skarbonka, na czym polegają jego zabawki, na czym polegają jego figurki, jak działa to, jak działa tamto. Innymi słowy, świadkujemy scenie, w której jeden chłopczyk wpuszcza do swojego pokoju drugiego i opowiada mu o swoim świecie, o swojej własnej rzeczywistości. O takiej scenie, którą można wyobrazić sobie absolutnie rozegraną na po prostu dwoje ludzkich dzieci, a nie tylko na chłopczyka i na kosmita. Ale naturalność tej sceny, tego jak naturalnie właśnie brzmi Henry Thomas w roli Eliota, wyjaśniając, do czego służą poszczególne zabawki, natychmiast sprawiają, że widz także czuje się dopuszczony do świata tego chłopca. I w zasadzie wszystko, co dzieje się później, a tutaj diapazon emocjonalny jest dosyć duży, bo w międzyczasie odkrywamy pewną telepatyczną więź, synchronię także pomiędzy Eliotem i Itim. No i oczywiście przechodzimy całą gamę emocji od ekstatycznego lotu na BMX-ie ponad lasami sekwojowymi Kalifornii na tle Wielkiego Księżyca, aż po ból i strach związany z zagrożeniem życia Iti, a także ze śmiercią Itiego, którą także przeżywa Eliot, i ze zmartwychwstaniem Itiego, którego jest częściowo przyczyną. To wszystko są bardzo silne emocje, ale wszystkie są zbudowane na tym podstawowym fundamencie, bez którego E.T. nie działałby, a zatem na naszym absolutnym przekonaniu, że ta istota jest prawdziwa. I jak zwrócił uwagę Drew McGwinney razem ze Scottem Weinbergiem w swoim świetnym podcaście 80's All Over w odcinku poświęconym właśnie czerwcowi roku 1982, wszystko w E.T., to co działa, jest związane z autentycznością dziecięcych zachowań w tym filmie. Drew McGwinney powiedział w pewnym momencie, że sama figurka Itiego, jakkolwiek słusznie nagrodzona Oscarem i za efekty specjalne i wspaniale kombinująca elementy makiety, zabawki mechanicznej, a także pracy aktorów i mimów, którzy na różne sposoby byli podłączani do tej figurki, między innymi operując jej dłońmi i tak dalej, że ta figurka sama w sobie nie jest do końca przekonująca, jeżeli by się przyjrzeć temu tak bardzo obiektywnie. To, co przekonujące jest, to jest interakcja dzieci z tą figurką. I wierzymy w Itiego właśnie dlatego, że dzieci grające w tym filmie, to znaczy wspaniały Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert McNaughton, później jeszcze dodatkowo banda kolegów, ale przede wszystkim ta trójka, w sposób absolutnie naturalny reagują i zachowują się wobec Itiego, i my nie mamy wyboru, musimy pójść za autentycznością tych reakcji. Wydaje mi się, że w tym, co powiedział Drew McGwinney i Scott Weinberg, jest absolutna prawda o tym filmie. To znaczy, gdyby te dzieci były poprowadzone inaczej, to natychmiast mocniej dostrzegalibyśmy sztuczność Itiego. Natomiast przez to, że one reagują tak autentycznie, my także podążamy za nimi. No i można się zastanowić, skąd ta autentyczność? No skoro jest tak istotna, a tutaj zgadzam się z tą intuicją, bo ten film to przede wszystkim trzy wybitne role dziecięce na czele ze zdumiewającym, naprawdę zdumiewającym Henrym Thomasem, to skąd się wzięła ta autentyczność? U reżysera, który przecież znany był raczej ze swoich popisów technologicznych we wszystkich filmach, a niekoniecznie ze zrealizowania scen bardzo skomplikowanych emocjonalnie. Otóż wzięło się to także i przede wszystkim z tego, że Spielberg właśnie przy E.T. zrezygnował ze swojej dotychczasowej metody twórczej i zastosował coś zupełnie innego. Do tej pory Steven Spielberg rozpisywał i rozrysowywał swoje filmy bardzo szczegółowo w tak zwane storyboardy. Każdy projekt, przy którym pracował, był absolutnie wyrysowany wcześniej co do ujęcia, wręcz co do cięcia. I to w tej bardzo mechanicznej, mistrzowskiej strukturze, ale jednak to właśnie w jej obrębie Spielberg się poruszał. Zrezygnował z tego przy E.T. Ten film nie był tak szczegółowo storyboardowany, a zwłaszcza nie posiadał tej struktury planowanej wcześniej odnośnie scen z dziećmi. Spielberg postanowił pracować w sposób bardziej zrelaksowany, pozwolić sobie na większą spontaniczność, także w ustawieniach kamery i w pracy z operatorem tego filmu, czyli Alainem Devieux, właśnie po to, żeby najpierw wykreować poczucie absolutnego bezpieczeństwa na planie dla dzieciaków, a następnie, aby złapać te ich autentyczne reakcje z jak największą spontanicznością. I to się opłaciło. To się opłaciło i sposób, w jaki Spielberg wycisnął, można powiedzieć, z tych dzieci te reakcje, świadczy o jego nieprawdopodobnym geniuszu i takiej właśnie empatycznej obecności. Jeżeli obejrzycie te materiały z planu, a jest sporo ich na YouTubie, włącznie ze scenami przesłuchań tych dzieci do ról, ale przede wszystkim, kiedy patrzymy właśnie na te E.T. Diaries, czyli na te fragmenty nakręcone na planie, to nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że cały film E.T. jest tak naprawdę jednym wielkim popisem Spielberga jako reżysera dzieci. To znaczy, kiedy on rozmawia z tymi dziećmi, kiedy przeprowadza je przez sceny, kiedy mówi im dokładnie to, co one czują, wcielając się to w jedną postać, to w drugą, to wcielając się w samego E.T.'ego. Wiele spojrzeń w tym filmie, spojrzeń Henry'ego Thomasa przecież, które są niezapomniane, które przeszły do historii kina, są spojrzeniami kierowanymi w stronę Spielberga, kierowanymi w stronę oczu Stevena Spielberga i to właśnie ta więź nawiązana przez Spielberga z tymi dziećmi jest tym, co krzesze tę magię emocjonalną, tę otwartość emocjonalną, która jest w tym filmie. Chwilami ma to wręcz jakąś cechę zaczarowania, to znaczy te dzieci się wydają zaczarowane, ale kluczem jest to, że to Spielberg schodzi do ich poziomu, a właściwie może wspina się na ich poziom autentyczności. Są tam sceny w tym materiale dokumentalnym, kiedy widzimy, jak Spielberg rozmawia z grupą dzieciaków o grach komputerowych, w które gra i jest tak jakby jednym z nich, jest dosłownie jednym z dzieci, po czym nagle zmienia się w tego technika, który wymyśla, jak najlepiej nakręcić scenę i zaczyna rozmawiać z operatorem. I ta niesamowita płynność w przejściu właśnie od tej rozmowy z dzieckiem, która totalnie angażuje to dziecko i sprawia, że to dziecko jest docenione, jest właśnie bardzo otwarte emocjonalnie, w połączeniu z technologiczną maestrią, to jest to, gdzie rodzi się magia filmu E.T. I tak ten film powstawał. Powstawał około 60 dni zdjęciowych właśnie w Kalifornii z wieloma scenami nakręconymi w studio w Culver City, a także z taką pełną świadomością tego, że film będzie produktem oczywiście, ponieważ no, miał też przynieść pieniądze i sam fakt, że w filmie było tak dużo elementów takiego product placementu, czyli umieszczenia konkretnych marek rozpoznawalnych dla widza amerykańskiego w 1982 roku, już sam fakt ten świadczy o tym, jak przebiegłym, jak sprytnym filmowcem był Spielberg i oczywiście jak przebiegłym i sprytnym przedsięwzięciem biznesowym był E.T. Dość powiedzieć, poprzestanę tylko na tym przykładzie, że firma Hershey Chocolate, która produkuje Reese's Pieces, zarobiła ponad 60 milionów dolarów na fakcie, że to właśnie Reese's Pieces były tymi cukierkami, które rozsypywał Elliot dla E.T.'ego. Pewnie pluli sobie w brodę szefowie firmy Mars, jako że Spielberg najpierw chciał, żeby to M&M'sy były tymi cukierkami, ale Mars w swojej mądrości korporacyjnej orzekł, że dzieci będą się bać jeść M&M'sy, bo wystraszą się im E.T.'ego. No i to właśnie taka korporacyjna mądrość, którą pewnie znacie z wielu różnych spotkań i rozmów, kiedy to mądre korporacyjne głowy wypowiadają się na jakiś temat. No cóż, Spielberg wiedział, że te cukierki, które będzie jadł E.T., każde dziecko będzie chciało jeść i miał absolutną rację. Tych marek jest oczywiście więcej, między innymi konkretna zabawka Speak and Spell, która służyła do nauki wymowy i literowania, a E.T.'emu służy do skonstruowania telefonu, którym E.T. Phone Home, czyli zadzwoni do domu. Ale co ciekawe, film ma dosyć rozbudowaną także warstwę takiego product placementu związanego z kinem. Dlatego, że ten świat, który zamieszkuje Elliot, jest także pełen odniesień do innych filmów. Między innymi do Gwiezdnych Wojen, kiedy E.T. i kompania wychodzą na Halloween, mija ich Yoda. Mędrzec Yoda oczywiście z Imperium kontratakuje. I w tym momencie E.T. krzyczy: dom, dom. Innymi słowy, widz śmieje się, bo zdaje sobie sprawę, no tak, no pewnie E.T. jest jakimś tam sąsiadem Jody w wielkiej, wielkiej galaktyce. Kiedy dzieciaki wychodzą po raz pierwszy szukać E.T., kiedy Elliot mówi, że usłyszał coś w stodole, zaczynają nucić melodyjkę. Można to usłyszeć na ścieżce dźwiękowej. Ta melodyjka to melodyjka otwierająca serial Strefa Mroku, który w latach 50. formował wyobraźnię spielbergowską, no i już rok później Spielberg weźmie udział w bardzo feralnej produkcji filmowej Strefy Mroku. O tragicznym wypadku na planie tego filmu być może kiedyś opowiem wam więcej, możecie o nim poczytać dużo w internecie. Ale tak, tam dam 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 tam dam dam dam, nucane w tym filmie to właśnie odniesienie do Strefy Mroku. Fragment filmu Spokojny Człowiek Johna Forda z Johnem Wayne'em i Maureen O'Hara z siarczystym pocałunkiem pomiędzy tą parą, który towarzyszy pocałunkowi, jaki Elliot składa na ustach swojej koleżanki w szkole, w akcie takiej właśnie psychicznej symbiozy z E.T., który ogląda ten fordowski fragment w telewizji, to kolejny cytat, który wskazuje na łączność Spielberga z tradycją właśnie kina klasycznego, kina Johna Forda. Przypomnę, że projekt Night Skies, pierwsze wcielenie E.T.'ego, miał być inspirowany poszukiwaczami Johna Forda. A zatem obok tej warstwy szczerości emocjonalnej, pewnej otwartości emocjonalnej, którą już nakreśliłem, jest ta druga warstwa bardzo zmyślnego, przebiegłego, konkretnego budowania siatki odniesień. Czy to siatki właśnie komercyjnej, prawda? Zjedz cukierki takie, jakie skusiły E.T.'ego. Czy to siatki odniesień filmowych, serialowych, kulturowych, które sprawiają, że widz tego filmu, zwłaszcza widz amerykański, ale jak się okazało nie tylko, natychmiast czuł się jak w domu. I to połączenie elementów, a zatem bardzo zmyślnej kalkulacji rynkowej, bardzo dużej emocjonalnej otwartości i autentyczności, skupienia na dziecięcym bohaterze i wprowadzenie elementu fantastycznego uczyniły z E.T.'ego arcydzieło kina, które można by nazwać kinem nowej przygody, jeżeli będziemy się poruszać w polskim piśmiennictwie, albo kinem fantazji amerykańskiego przedmieścia, jak nazywa je Angus MacFadyen, autor książki Suburban Fantastic Cinema, Growing Up in the Late 20th Century, o której wspomniałem na początku odcinka. To właśnie w tej wydanej w 2019 roku książce autor stwierdził, że E.T. jest filmem, który faktycznie otwiera całą serię trwającą przez lata 80. i dalej filmów o przedmieściu amerykańskim i fantazji amerykańskiego przedmieścia, które łączą w sobie elementy fantastyki i kina o dorastaniu. Konkretnie autor pisze tak, że te filmy właśnie tego suburban fantastic, czyli podmiejskiej fantazji, są charakteryzowane przez synchronizację osobistego dylematu nastolatka lub przednastolatka z interwencją zdarzenia fantastycznego. Jak tak się wsłuchać w tę definicję, to jest to dokładnie E.T. I autor przeprowadza linię od E.T.'ego do filmów o wiele późniejszych, takich jak chociażby Super 8 J.J. Abramsa z 2011 roku, czy oczywiście do Stranger Things, które wciąż święci triumfy na Netflixie, a zaczęło się w roku 2016. Ten ogromny zbiór filmów właśnie jest widziany jako owo suburban fantastic. Ale wróćmy do samego E.T.'ego. Jeszcze zanim przejdziemy do premiery filmu i tego, jak on został przyjęty, wspomnijmy jeszcze o kilku elementach jego produkcji. O operatorze już wspomniałem. Alain Devieux był współpracownikiem Spielberga jeszcze z czasów krótkometrażowego filmu Amblin, który później dostarczy nazwy firmie producenckiej Spielberga, ale Devieux rzeczywiście dokonał cudów oświetlenia, nadając tej podmiejskiej rzeczywistości magicznej aury, a jednocześnie kąpiąc E.T.'ego w odpowiedniej mieszance światła i cienia, tak aby jego sztuczność jako lalki nie przeszkadzała w identyfikacji. Sama lalka była zaprojektowana przez Carlo Rambaldiego, który zaledwie rok wcześniej wystraszył całkiem sporą ilość widzów potworem, jakiego zaprojektował dla Andrzeja Żółowskiego w Opętaniu, ale tutaj uwiódł cały świat figurką, której oczy, zgodnie z zamówieniem Spielberga, miały w sobie łączyć mądrość, ciepło i melancholię trzech postaci, które Spielberg podał Rambaldiemu jako referencję. Te postacie to Albert Einstein, Ernest Hemingway i Carl Sandburg. Ta trzecia postać to słynny poeta amerykański. Pozostałych panów nie trzeba przedstawiać, ale to właśnie wszyscy są zgodni, że oczy Itiego są jego najbardziej ekspresyjną cechą. I zanim przejdziemy do premiery filmu i opisania jego recepcji, warto zauważyć rzecz następującą i właściwie zadać pytanie, o czym jest ten film. Tak? To znaczy, o czym on tak naprawdę opowiada. Sam Spielberg twierdził, że jest to film pacyfistyczny, pokojowy, który niesie ze sobą takie przesłanie na czasy zimnej wojny o tym, że porozumienie jest możliwe, nawet pomiędzy tak różnymi bytami jak ludzie i kosmici. Być może późniejszy medal od ONZ-u, który Spielberg otrzyma, być może właśnie o tym świadczy. Ale przyjrzyjmy się temu troszkę bliżej. E.T. uczy się, jak być człowiekiem, uczy się, jak być konsumentem. Pije piwo, które znajduje w lodówce, ogląda telewizję, pochłania ją w zasadzie, czyta komiksy z Buckiem Rogersem. Bardzo szybko przechodzi pewien kurs bycia amerykańskim nastolatkiem w społeczeństwie konsumpcyjnym. Jim Hoberman pisze następująco. Europejskie bajki zazwyczaj koncentrują się na najmłodszym dziecku w rodzinie, czasem na dziecku najstarszym. Usytuowanie Eliota w ramach jego rodziny pomaga przekształcić E.T. w fantazję prawdziwie amerykańską. Środkowe dziecko z suburbii, czyli z przedmieść, jest emblematem klasy średniej z suburbii. E.T. definiuje radość życia jako miks dzieciństwa, telewizji i cukierków. Szafa na zabawki jest królestwem, domostwo jest świątynią konsumpcji. Film zaczyna się zresztą od zamówienia pizzy, później mamy Reese's Pieces, piwo z lodówki i tak dalej. W tym świecie nie istnieje ani praca, ani społeczny konflikt, ani rasowa różnica, ani świadomość przeszłości. Jedynym niemożliwym do uniknięcia wężem w ogrodzie rajskim jest dezintegracja nuklearnej rodziny. Sercem dramatu jest dezercja ojca na wakacje z kochanką w Meksyku. To ciekawa interpretacja, bo pokazuje, że E.T. tak naprawdę, z czym zgadza się także autorka artykułu The Look Back in E.T., Ilza J. Beek, jest figurą takiej nostalgii za amerykańską niewinnością z lat 50., taką wyśnioną niewinnością z ery Eisenhowera. Ilza J. Beek w swoim bardzo psychoanalitycznym artykule zarzuca filmowi wsteczność i zwraca uwagę, że od pierwszej sceny widzimy domostwo pogrążone w chaosie, dlatego że nie ma w nim ojca. Nie wiadomo, kto przewodzi planszowej grze, całość domostwa jest wytrącona z równowagi. I Ilza J. Beek mówi w swoim artykule z 1992 roku, czytając właśnie psychoanalitycznie, że tak naprawdę cały film jest fantazją o pewnym powrocie Eliota do figury męskiej, to znaczy właśnie do figury tego ojca, który jest nieobecny, a jednocześnie jest powrotem dosłownie do matczynego łona, to znaczy do takiego poczucia całkowitego bezpieczeństwa w świecie, w którym nie będzie żadnej zmiany. Ilza J. Beek wskazuje w ogóle na duży stopień takiej seksualnej konfuzji, jaka jest w tym filmie. Zwraca uwagę na szczegół, który też dostrzegłem tutaj, mianowicie, że jeden z kolegów w scenie gry planszowej na początku próbuje dotknąć pośladków matki i dopiero interwencja Michaela go od tego odciąga. A zatem matka jest pokazana tutaj także jako figura seksualna. W wielu momentach pojawiają się elementy różnych przekroczeń dotyczących ze sferą seksualną. Mała Gertie ubiera Itiego w kobiecy strój, na co mały Elliot reaguje mówiąc, że natychmiast ma zdjąć mu ten strój, ponieważ ma przywrócić mu godność. Innymi słowy, jest tutaj pewna taki lęk przed kobiecością jako czymś, co może odebrać mężczyźnie godność. Innymi słowy, jak mówi Ilza Beek, przed kastracją. Są tu elementy, które w ogóle wskazują na pewną nieufność wobec kobiecego świata. Na początku, kiedy zamawiają koledzy pizzę, jeden z nich mówi: weź jakąkolwiek, tylko nie ten rodzaj z małymi rybkami. Tutaj autorka odczytuje właśnie te rybki jako symbol kobiecej cielesności. Jednocześnie w pewnym momencie chłopcy odnajdują koszulę ojca, który przez cały film jest nieobecny, i miłośnie ją wąchają, rozpoznając perfumy, których, a właściwie wodę po goleniu, której ojciec używał. Old Spice albo Sea Breeze. Te momenty pokazują męskość bardzo wyidealizowaną, a jaki mężczyzna jest najbardziej wyidealizowanym facetem amerykańskiej kultury? Oczywiście John Wayne. John Wayne, który pojawia się w E.T. we własnej osobie. W momencie, kiedy E.T. ogląda Johna Wayne'a na ekranie i widzi, jak całuje Maureen O'Hare i przesyła ten sygnał Elliotowi, który w szkole także dokonuje tego samego pocałunku. W tym momencie oni obydwaj łączą się w takim bardzo dwuznacznym trójkącie. Gdzieś pomiędzy Johnem Wayne'em a Maureen O'Harą dokonuje się także symboliczny pocałunek Elliota i Itiego. Zresztą autorka sugeruje, że film jest także historią miłosną tej dwójki. Oczywiście, jak zawsze przy freudowskich analizach, można się pogubić czasami w tym labiryncie, ale jedna intuicja Ilzy J. Bieg wydaje mi się absolutnie genialna. To znaczy, ona zestawia ostatnie ujęcie Itiego, kiedy widzimy twarz Elliota wpatrzonego w odlatujący statek kosmiczny z Itim. Ilza Bieg zestawia to ujęcie z ostatnim ujęciem 2001 Odysei Kosmicznej, kiedy gwiezdne dziecko wpatruje się w Ziemię i obydwie te twarze są tak bardzo jasno oświetlone. Wydaje mi się to intuicją genialną, jednocześnie Ilza Bieg nie zauważa jeszcze jednej rzeczy, która popiera jej tezę. Mianowicie w momencie, kiedy Elliot wpatruje się w ów statek odlatujący, na ścieżce dźwiękowej ostatni akord muzyki Williamsa zawiera uderzenie w kotły, które jest identyczne jak Tako rzeczy Zaratustra Straussa z 2001, a zatem wydaje się, że wręcz Spielberg świadomie nawiązuje do Kubricka. No, będzie miał jeszcze z nim ważną przygodę przy filmie AI, ale to zupełnie inna historia. To dwie z możliwych interpretacji, już wysnute z perspektywy czasowej. Ale co pisano o E.T. w momencie premiery? Przejdźmy teraz do tego ważnego momentu, a zatem gdzieś właśnie do tych okolic pokazu kaneńskiego i premiery amerykańskiej. Otóż przyjęcie było absolutnie entuzjastyczne. Film został przyjęty świetnie właściwie przez wszystkich krytyków, z wyjątkiem konserwatywnego George'a Willa na łamach Newsweeka, który 19 lipca w artykule Well, I Don't Love You, E.T. pisał o tym, że film jest wywrotowy, kontrkulturowy z ducha i tak naprawdę służy obrzydzeniu młodej widowni wszystkiego, co związane z władzą i państwowością. To ci wszyscy naukowcy i przedstawiciele NASA, którzy są filmowani przez właściwie połowę filmu bez twarzy, w sylwetach, w cieniach albo od pasa w dół, tak jak dziecko może sobie wyobrażać figury zagrożenia. Otóż dla George'a Willa była to figura tego, że film ma zohydzać dzieciom powagę państwowości. No cóż, Will, no dobrze, skoro tak uważasz. Natomiast właściwie jednomyślnie fantastyczna recepcja tego filmu łączyła figury tak różne w swoich gustach, jak chociażby Roger Ebert, Rex Reed czy Pauline Kael, która pisała na łamach New Yorkera następująco w recenzji opublikowanej 14 czerwca 82. Ten fragment przełożyłem dla was. Jeśli film wydaje się kontynuacją bliskich spotkań trzeciego stopnia, to dzieje się tak w głównej mierze dzięki wrażliwości objawionej w tamtym filmie, ale także przez wzgląd na postać E.T., który wydaje się być silniej ucieleśnioną, konkretniejszą wersją kosmitów z tamtego filmu. Tak jak bliskie spotkania, tak i E.T. jest skąpany w cieple i zdaje się oczyszczać głowę widza z wszelkich możliwych złych myśli. E.T. przypomina nam o najbardziej niemądrych snach, śnionych przez nas w dzieciństwie, i dokonuje ich rehabilitacji. Sam Spielberg jest wyraźnie wpisany w swoje filmy. Czujemy jego obecność, jego umiłowanie niespodzianek. Ten fenomenalny mistrz rzemiosła czyni zaawansowaną technologię swym boiskiem do gry, ale jego obecność jest młodzieńcza, wydaje się świeżo wykluta. Spielberg z bliskich spotkań był śpiewakiem obdarzonym słodkim, giętkim głosem. Nie dało się tego głosu wychwycić w jego poprzednim filmie, czyli Bezosobowych poszukiwaczach zaginionej Arki. I niektórzy z nas mogli martwić się, że twórca głos ów utracił. Ale tym razem głos wraca i śpiewa bardziej melodyjnie, niż moglibyśmy sobie wymarzyć. Spielberg przez cały czas trwania E.T. jest niczym chłopięcy sopran, wibrujący radością, a my, widzowie, zostajemy porwani w przestworza siłą jego głosu. To piękny ustęp z Pauline Kael, która dotyka właśnie tej ekstatycznej jakości w filmie E.T. Przepiękną analizę opublikował na początku roku 1983 na łamach pisma Film Comment Richard T. Jameson, który bardzo przyjrzał się konkretnym ujęciom w tym filmie i dostrzegł także pokrewieństwo Spielberga z Johnem Fordem i Davidem Workiem Griffithsem, mówiąc o głębokich korzeniach klasycystycznych E.T.'ego. Pisze tak o pierwszym ujęciu, o tym momencie, kiedy widzimy jodłowy las i kamera dokonuje zwrotu w dół i dopiero zaczynamy akcję. Jameson pisze tak. Spektakl przybycia kosmitów z bliskich spotkań trzeciego stopnia zostaje tu zastąpiony rozbrajającą prostotą, łagodnym obrotem kamery z góry w dół, omiatającym nocne niebo, bez żadnych świateł oprócz gwiazd, bez widocznego statku kosmicznego, bez niczego, co konotowałoby topograficzny dół, za wyjątkiem dolnej krawędzi ekranu i za wyjątkiem faktu, że to wędrujące spojrzenie jest rejestrowane przez przyklejonego do powierzchni Ziemi widza kinowego. Czubki jodeł wbijają się w dolną krawędź kadru na początku tego ujęcia, puchate i delikatnie ciemniejsze od otaczającej nocy. To te jodły potwierdzają ziemskie miejsce akcji i pozwalają nam poczuć się pewnie. To planeta Ziemia, to właściwe miejsce. Zarówno Jameson, jak i Kael porównują statek kosmiczny do dyni halloweenowej, a Jameson mówi, że jest on jak bombka, która mogłaby zawisnąć na jednej z otaczających jodeł. To też piękne określenie tego okrągłego statku. To są wyżyny krytyczno-filmowej poezji. Widać, że ci wspaniali autorzy rzeczywiście byli poruszeni i zainspirowani, żeby opisać to, co zobaczyli na ekranie w najpiękniejszy możliwy sposób i jednocześnie, żeby oddać sprawiedliwość mocy tej wizji, którą Spielberg tutaj zawarł. Wielu krytyków dopatrzyło się także w tym filmie religijnej metafory. Było nie było, mamy tutaj przybysza, który umiera, zmartwychwstaje, po raz pierwszy zostaje odkryty w stodole, a właściwie w składziku. Nic dziwnego, że Stanley Kaufman z pisma New Republic zatytułował swoją recenzję wprost Gospel According to St. Stephen, czyli Ewangelia według świętego Stephena. Po wielu latach Armand White w książce Make Spielberg Great Again pisze z perspektywy konserwatywnej i bardzo uduchowionej jednocześnie następująco. E.T. dotyka zjawiska utraty w sposób dojmujący w scenie, w której przyjaciel Eliota umiera. E.T. nie jest jedynym z dziełem sztuki dotykającym tematu zmartwychwstania od czasu Słowa Karla Theodora Dreyera, ale wyróżnia go spielbergowskie wyczucie cudowności, amplituda pasji i tajemnicy, osadzona w scenerii Suburbi. Spielberg wie, że jest naiwnością, by traktować mrok poważniej od optymizmu i że kluczem do zrozumienia dlaczego jest dojrzałość. Eliot, mądre dziecko, obraz finałowy, jest wypełnieniem tej dojrzałości. W tym ujęciu, ostatnim, widać spielbergowską otwartość na wiarę, nieograniczoną do baśniowości. Kiedy Eliot krzyczy, to jest rzeczywistość, utwierdza prawdziwość wiary, działa w rezultacie wysłuchanej modlitwy. Tak pisał White. Te wszystkie fragmenty przełożyłem, oczywiście dla was one są tylko w anglojęzycznych wersjach dostępne. I przełożyłem dla was jeszcze fragment z książki Molly Haskell, Steven Spielberg, A Life in Films, która też ciekawie interpretuje E.T.'ego. Ten film naprawdę wzbudził niesamowite poruszenie wśród interpretatorów i chcę wam pokazać, jaka jest wielość tych możliwych odczytań. Molly Haskell pisze z kolei tak. E.T. to opowieść o brzydkim kaczątku. Żydowski dzieciak z dużym nosem i odstającymi uszami, Spielberg po prostu, niedopasowany do łaspowskiej, białej protestanckiej kultury Arizony, gdzie Spielberg dorastał, przekształcony za pomocą filmowej magii w wielkogłowego kosmitę, kuzyna dziecięcych postaci znikających w statku kosmicznym pod koniec bliskich spotkań. Elliot jest zatrzaśnięty w stanie preadolescencji. W jego wyobraźni nie ma perwersyjnych pragnień ani dorosłych pożądań. Spielberg nie jest zdolny, by wynegocjować przestrzeń przejścia między słodkim, flirtującym Elliotem ze sceny szkolnej, w której tańczy zwiewny taniec w synchronii z Johnem Wayne'em i Maureen O'Harą, do napalonego nastolatka, jakim są jego starsi koledzy. Jeśli w dziele Spielberga jest jakaś teologia, nadzieja, optymizm, wiara w triumf ducha, to jest ona bliższa doktrynie Mormonów niż Żydów czy tradycyjnych chrześcijan, a zatem Molly Haskell odkrywa element mormoński u Spielberga. I tak dalej, chciałoby się powiedzieć. Film naprawdę wzbudził ogromne poruszenie w młodej i starszej widowni, a także w tej widowni bardziej intelektualnej, właśnie wśród krytyków, którzy chcieli jakoś ten film nazwać, określić jego magię. I niektórym udało się to lepiej, a niektórym gorzej, ale faktem jest, że ten film stawia pewne wyzwanie także przez to, że przeżywamy go tak głęboko. Później losy tego filmu to oczywiście kolejne pojawienie się w kinach, kolejne pojawienie się na kasetach, kolejne miliony dolarów. W pewnym momencie Spielberg zarabiał $500,000 dziennie na E-Team. To daje pewne wyobrażenie o skali tego, o skali sukcesu tego filmu. W 2002 roku wprowadzono film ponownie na ekrany w wersji specjalnej, w której wykasowano m.in. pistolet, który pojawia się w jednym z ujęć, a także zmienia się dialog. Michael już nie przebiera się na Halloween za terrorystę, tylko za hippisa. To było rok po 11 września, stąd ta zmiana, ale od tego czasu Spielberg uznał, że to ta wersja z 82 jest kanoniczna i ograniczył dystrybucję tej edycji specjalnej. W 2019 roku w reklamie usług telekomunikacyjnych Xfinity, którą możecie zobaczyć na YouTubie, Henry Thomas jako Elliot, już dorosły, znowu spotyka się z E-Team, który przyjeżdża do jego domu i wspólnie korzystają z internetu. To raczej przygnębiająca puenta, pokazująca zwycięstwo rynku nad wyobraźnią, bo trzeba przyznać Spielbergowi, że jakkolwiek nie ograniczał żadnej produkcji zabawek przy tym filmie, to jednak nie skusił się na sequel i tutaj należy mu pogratulować, bo był już pomysł, był już treatment napisany z Melissa Mathison, E.T. 2, Nocne strachy, gdzie Elliot miał być porwany na inną planetę i E.T. miał mu pomóc z tamtej planety uciec, ale Spielberg powiedział, że sequel naruszyłby dziewiczość pierwszego filmu. I bardzo dobrze, że tego sequelu nie było. To jedna z lepszych decyzji w karierze Spielberga, bo drugie spotkanie z E.T. zdecydowanie naruszyłoby magię tego pierwszego filmu, który już w momencie premiery współegzystował ze swoim ciemniejszym, bardziej mrocznym bratem, czyli z duchem Tobiego Hoopera, wyreżyserowanym przez Hoopera, ale wyprodukowanym przez Spielberga, który też przyglądał się Suburbii, ale w kluczu horroru, w kluczu strachu. Jak sam powiedział Spielberg, a te filmy były jednocześnie niemal wprowadzone na ekrany, te dwa filmy pokazują jego dwie połówki, tą ciemniejszą i tą jaśniejszą. Dalsza kariera Spielberga to oczywiście oddzielny temat. Film był tak gigantycznym sukcesem, że oczywiście także pod względem politycznym wywołał pewne reperkusje. Ronald Reagan był tym filmem zachwyconym, płakał w trakcie pokazu w Białym Domu. E.T. pojawił się dużo później na satyrycznych malowidłach, takich jak chociażby wersja konferencji jałtańskiej, w której to E.T. zastępuje Franklina Delano Roosevelta, a dzień po premierze E.T.'ego 600 tysięcy ludzi wyległo na ulicę Nowego Jorku w proteście przeciwko zbrojeniom nuklearnym, co oczywiście było planowane tak czy siak, ale kto wie, czy ta największa w historii miasta manifestacja byłaby tak duża, gdyby nie fakt, że wiele pewnie z tych osób dzień wcześniej zobaczyło film, który namawiał właśnie do porozumienia i pokoju. Zresztą sam plakat E.T.'ego z naśladującym dotknięcie palcami z Kaplicy Sykstyńskiej, palec E.T.'ego dotyka palca Elliota, namawiał do takiej religijnej interpretacji tego filmu. Na Oscarach E.T. otrzymał 4 statuetki. Za muzykę, efekty specjalne, dźwięki, montaż efektów dźwiękowych i mimo zwycięstwa w Złotych Globach za najlepszy film roku, E.T. przegrał z filmem Gandhi Richarda Attenborough. Kto dzisiaj ogląda z przyjemnością Gandhiego? Nie wiem. Jest to film na pewno stateczny i szacowny, ale na pewno nie tak dobry i nie tak magiczny jak E.T. Dlaczego tak się stało? Jedna z możliwych odpowiedzi jest taka, że wydarzyło się coś niedobrego przy okazji odbioru filmu E.T. i hollywoodzka społeczność była nie do końca gotowa, żeby ten film nagrodzić statuetką za najlepszy film. I tutaj przechodzimy do epilogu, który jednocześnie wiąże się z początkiem całej opowieści i początkiem E.T.'ego. Albowiem istnieje teoria, zgodnie z którą scenariusz filmu E.T. był przynajmniej częściowym, może bardziej, a może mniej uświadomionym plagiatem z twórczości Satyajita Raya, mistrza indyjskiego kina z Bengalu, który pojawił się w Spoilermasterze na liście 100 najlepszych filmów, kiedy to opowiadałem wam o filmie Idol. Otóż w roku 1967 Satyajit Ray napisał scenariusz filmu pod tytułem Obcy, The Alien. Napisał go po angielsku i z pomocą Mike'a Wilsona, kochanka Artura C. Clarka, którego poznaliśmy w odcinku o 2001 Odysei Kosmicznej, sprzedał ten scenariusz wytwórni Columbia. Był w Los Angeles i rozmawiał o możliwościach realizacji tego filmu z Peterem Sellersem i Marlonem Brando. Historia scenariusza, o czym opowiadał Obcy, Satyajita Raya, opowiadał o kosmicie, który przyjeżdża na Ziemię, zaprzyjaźnia się z małym chłopcem, który sprawia, że rośliny wokół niego kwitną, który leczy rany. Tutaj zrobię pauzę i przeczytam wam przetłumaczonych kilka fragmentów z tego scenariusza, który został wydany i który można przeczytać w całości. Ja to zrobiłem i przetłumaczyłem dla was kilka fragmentów tego scenariusza Satyajita Raya z roku 1967. Posłuchajmy. Scena pierwsza. Plener. Noc. Staw z lotosami. Staw z lotosami we wiosce Mangalpur w zachodnim Bengalu. Kamera spogląda na powierzchnię stawu z liśćmi i zwiędniętymi łodyżkami lotosu. Wszystko oświetla miękkie światło księżyca. W wodzie pojawia się punkcik światła. Rośnie i rośnie, w końcu rozświetla cały staw. Chór żab, świerszczy i szakali narasta. Dołącza do nich wszystkich niski szum. W rozbłysku światła coś opada na staw, naruszając jego bezruch. Kaskada wody opada na liście lotosu, a kamera oddala się i przechyla, pokazując wreszcie cały staw. Obiekt w kształcie kopuły powoli zapada się w wodę. Ze środka wydobywa się pulsujące światło, a następnie gaśnie. Obiekt zanurza się pod wodę, lustro wody uspokaja się, zapada martwa cisza. Uwiędłe dotychczas łodyżki lotosu prostują się i powoli otwierają swe płatki. Napisy początkowe na tle tego ujęcia. Scena siódma. Plener, dzień, wnętrze statku kosmicznego. Promienie świetlne obejmują dłoń o trzech palcach i uaktywniają ją. Dłoń powoli usuwa się z kadru. Scena 35. Plener, noc, staw z lotosami. Statek unosi swe wieko. Ze środka wychodzi Obcy. Obcy jest połączeniem gnoma i wygłodzonego uchodźczego dziecka. Duża głowa, chude kończyny, obły tors. Jest mężczyzną, kobietą, obojniakiem? Nie wiemy. Jego cała forma emanuje eteryczną niewinnością. Trudno przypisać do niego wielką moc dobra czy zła. A jednak sam widok ma aurę niesamowitości. Właśnie przez skojarzenie z chorowitym ludzkim dzieckiem. Scena 38. Plener, noc, bambusowy zagajnik. Obcy dostrzega niewielką roślinkę. Unosi nad nią dłoń. Roślinka zakwita. Delikatny śmiech daje znać, że Obcy jest zadowolony. Później Obcy leczy także rany małego chłopca imieniem Haba, który się z nim zaprzyjaźnia. Cóż tu rzec? Martin Scorsese w jednej z rozmów powiedział, że nie ma żadnych wątpliwości, że scenariusz Raya wpłynął na Spielberga, tak jak wpłynął na wyobraźnię Hollywoodu, dlatego że ten tekst w setkach skserowanych wersji krążył w Hollywood pod koniec lat 60. i lat 70. Do realizacji filmu nigdy nie doszło, ale Ray, obejrzawszy Bliskie spotkania trzeciego stopnia, a później obejrzawszy E.T., z całą pewnością stwierdził, i jest wideo na YouTubie, gdzie Satyajit Ray mówi o tym, że jest przekonany o tym, że te pomysły, które zostały zawarte w tym scenariuszu, dostały się do filmu Spielberga. Spielberg zaprzeczył tym twierdzeniom. Ray miał na tyle klasy, jakiejś takiej był arystokratą ducha, chciałoby się powiedzieć, że nie pozwał Spielberga za plagiat. Stwierdził z szacunkiem, że Spielberg jest wielkim reżyserem i że E.T. to bardzo dobry film. Ale jest także pewna gorycz w tym wideo, w którym mówi, że te elementy jego wyobraźni, bardzo nowatorskie jak na rok 1967, jednak przedostały się do filmu Spielberga. Trudno orzec. Martin Scorsese twierdził, że tak było. Z drugiej strony sam Spielberg się od tego odcinał, ale kiedy w 1992 roku Satyajit Ray otrzymał Nagrodę Oscara za całokształt twórczości, wiele osób też spekulowało na temat tego, dlaczego to właśnie z inicjatywy Spielberga ta nagroda została przyznana, bo to on zainicjował przyznanie honorowego Oscara Satyajitowi Rayowi. Czyżby, jak głosi legenda miejska Los Angeles, to pewne poczucie winy skierowało Spielberga na te tory i kazało mu właśnie nagrodzić Satyajita Raya, niekwestionowanego mistrza kina światowego, tego nikt nie zakwestionuje, ale być może także osobę, której wyobraźnia uruchomiła przynajmniej część wyobraźni przy E.T.M. Ta wizja długopalczastego, przyjaznego kosmity o wyglądzie schorowanego dziecka, które jednocześnie leczy kwiaty i sprawia, że one kwitną pod jego palcami, to przecież jest E.T. w skali 1:1. I jakkolwiek wszystko inne w scenariuszu Alien różni się, bo są tam wątki związane z budowaniem świątyni na miejscu lądowania, jest tam wątek zachłannego Amerykanina i platformy wiertniczej, to wszystko jest bez znaczenia, to jednak przynajmniej ten kawałeczek wyobrażenia o tym, jak mógłby wyglądać przyjazny kosmita, wokół którego rozkwita roślinność, wydaje się rzeczywiście zakorzeniony w scenariuszu The Alien, który został wydany w pięknej książce, też pełnej innych materiałów z archiwum Satyajita Raya. I kto wie, czy w tej dziwnej historii kina te dwa wątki splecione też nie mówią pewnej prawdy o tym, jak pewne elementy wyobraźni mistrza z jednej części świata przedostały się w sposób bardziej lub mniej uświadomiony, mniej lub bardziej jawny, pozostawiam tą ocenę wam, do arcydzieła amerykańskiego kina popularnego w sercu Hollywood. Tutaj stawiam kropkę, dodam tylko, że E.T. bez względu na wszystko pozostaje filmem absolutnie wspaniałym, niezwykłym, filmem, który był szczytowym punktem dla wielu osób w niego zaangażowanych. Melissa Mathison już nigdy nie napisze tak dobrego scenariusza. Henry Thomas nie zagra nigdy tak dobrej roli, mimo że już jako dorosłego możecie go oglądać chociażby w netflixowych serialach Nawiedzony dwór w Bly czy Nawiedzony dom na wzgórzu. I myślę, że Steven Spielberg także nie dotrze już nigdy do tak czystej i nagiej emocji, jaką zaprezentował właśnie w filmie E.T. To długa opowieść o filmie, który dotyka tak naprawdę jednej z najprostszych i najbardziej podstawowych ludzkich emocji. Tęsknoty i potrzeby bliskości. Mam nadzieję, że ta historia filmu E.T. The Extraterrestrial, która nie dotknęła wielu aspektów ważnych dla tego filmu, chociażby jak cudowna muzyka Johna Williamsa, czy bardziej rozwinięta kuchnia efektów specjalnych, czy chociażby kwestia tego, w jaki sposób E.T. nawiązuje do innych klasycznych tekstów science fiction. To wszystko już muszę pozostawić wam i dalszym poszukiwaniom. Ja chciałem wam opowiedzieć o tym, jak wybitny filmowiec dotyka czegoś bardzo osobistego w sobie samym, jak tłumaczy to na język kina popularnego, magicznego, które uwodzi cały glob i które nawet dzisiaj, kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, jest po prostu arcydziełem sztuki filmowej. Jeżeli chcecie zgłębić inne aspekty E.T.'ego, zachęcam was do dalszych poszukiwań, mnóstwo tropów, włącznie z feralną grą, która wykończyła firmę Atari, grą właśnie E.T. To wszystko znajdziecie, bo anegdot o tym filmie są setki, materiałów o tym filmie są tony i można pogrążyć się w tej króliczej norze, ale ja chciałem wam dzisiaj przede wszystkim pokazać, w jaki sposób Steven Spielberg zaplanował i dowiózł artystyczną wizję, która jednocześnie jest popularnym sukcesem na skalę, jakiej nikt wcześniej nie osiągnął. A to, że mogłem to wszystko uczynić w moje 40 urodziny wspólnie z wami, jest dla mnie dodatkową radością. Dziękuję wam serdecznie za tą podróż. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe nasze spotkania. Już się nie mogę doczekać na kolejne spotkania z wami, a kolejny Spoiler Master już bardzo niedługo. Wszystkiego dobrego. E.T. Phone Home.